tragedia w słowackich Tatrach.
Dwóch polskich wspinaczy zginęło w lawinie.
3,5 miliona Polaków w zeszłym roku wzięło chwilówkę. Brakuje nam na życie, na podstawowe potrzeby.
Pod lupą faktów RMF FM dziś kredyty, właśnie te pozabankowe.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Dwóch polskich wspinaczy zginęło w lawinie w słowackich Tatrach.
Do tragedii doszło w rejonie lodospadów Grosza w Dolinie Staroleśnej. O szczegółach Maciej Płachicki. Maćku, wspinaczy w tej grupie było trzech.
Jeden z trójki polskich wspinaczy został niegroźnie zasypany przez lawinę i to on wezwał słowackich ratowników. Po przybyciu na miejsce Słowacy za pomocą detektorów lawinowych zlokalizowali pozostałych dwóch Polaków. Ale po odkopaniu ze śniegu okazało się, że niestety obaj nie żyją.
Trzymamy się faktów.
I wracamy o poranku do najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej.
W zeszłym roku w pozabankowych firmach pożyczkowych zadłużyło się ponad 3,5 miliona Polaków. Pożyczyli ponad 9 miliardów złotych. To ponad 1/4 więcej niż rok wcześniej.
Krzysztof Berenda analizuje rynek kredytowo-chwilówkowy w Polsce.
Witam ponownie.
Krzysztofie, reklam jest bardzo dużo. Niektórzy obiecują nawet darmowe pożyczki. Istnieją takie?
Nie, nie istnieje coś takiego jak darmowy kredyt albo darmowa pożyczka. Co pożyczymy, to będziemy musieli oddać. Zawsze. Są co prawda czasem oferty polegające na tym, że możemy pożyczyć kilka tysięcy złotych bez dodatkowych opłat i odsetek, ale i tutaj jest haczyk, bo jeżeli z jakiegokolwiek powodu spóźnimy się ze spłatą, to nagle opłaty staną się bardzo wysokie. Pojawią się za ponaglenia, za monity, będą też karne odsetki, opłaty manipulacyjne. Dla wielu osób coś takiego jest drogą do życiowych tragedii.
Należy uważać, aby nie wpaść w pętlę zadłużenia. Takie ryzyko pokazują doświadczenia innych krajów.
Tak, tę oczywistą prawdę przypomina szef Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa.
O działalność parabanków pytaliśmy o poranku wiceministra finansów Artura Sobonia, gościa Faktów i Radia RMF24.
Staramy się sprawiać, aby te koszty, które są związane z kredytami w tego typu instytucjach, były jak najniższe. One mają swoje limity wpisane w ustawę antylichwiarską i podobne rozwiązania przygotowujemy w zakresie lombardów. Tu również będzie cywilizacja tego rynku. Będą to firmy, które będą kapitałowe, rejestrowane, będą posługiwały się uczciwymi umowami.
Cała rozmowa z Arturem Soboniem jest już na rmf24.pl.
A w studiu Robert Mazurek i gość jego porannej rozmowy. Witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Paweł Poncyliusz jest tymże gościem. Paweł Poncyliusz, poseł.
Dzień dobry.
Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, na czym polega gwałt na fundamentalnych zasadach demokracji, którego miał się dopuścić PiS, zmieniając kodeks wyborczy?
Po pierwsze, zmienia go dosłownie na kilka miesięcy przed wyborami. Raczej był zwyczaj. Taki, że co najmniej pół roku przed tak, zostawiamy
Panie pośle,
te...
W 2011 roku nie tylko zmieniono kodeks wyborczy, ale wprowadzono całkiem nowy kodeks wyborczy. I Platforma Obywatelska, wtedy, pan mi przypomni, kto był wtedy premierem?
Donald Tusk.
Tak, Donald Tusk wtedy razem z Platformą Obywatelską przeforsowali cały nowy kodeks wyborczy. Zrobiono coś takiego, przy czym no teraz byście zawołali całą Unię Europejską i nie dali ani grosza z żadnych pieniędzy europejskich, krzyczeli o faszyzmie, bo wtedy wprowadzono całkiem nowe granice okręgów wyborczych do Senatu na przykład. Pamięta pan 100 okręgów do Senatu? W 2011 je wprowadzono.
Akurat w 2011
i robiono to, panie pośle, robiono to w styczniu, tak jak teraz, a wybory były kiedy? W październiku, tak jak i teraz mają być. To niech mi pan i naszym słuchaczom powie, dlaczego można było wielkiej zmiany dokonać w 2011, a drobnej, po prostu zwiększającej liczbę punktów wyborczych w 2023
nie pamiętam, nie pamiętam tej sytuacji z 2011.
Nie pamięta pan, był pan posłem wtedy, ale głosował pan nad tym i nie pamięta
boję się,
pan.
Że byłem raczej, nie byłem entuzjastą tych rozwiązań, ale to
głosował
to
pan za nimi, panie
tak?
pośle, tak.
No, możliwe.
Bez entuzjazmu, czyli głosował pan, ale pan się nie cieszył.
No nie pamiętam w ogóle tych zmian, natomiast jakby to, co jest
wielkiego
ważne.
Wielkiego nowego kodeksu,
nie, ale dlaczego pan nie pamięta? Dlatego panu powiedziałem, że tu chodzi bardziej o obyczaje, a nie o jakąś literę prawa, że pół roku przed można albo nie można.
Ale
obyczaj.
Ale w 2011 można było dokonać rewolucji. A drobnych kosmetycznych zmian w 2023 nie można?
Nie takich kosmetycznych,
to są kosmetyczne zmiany, dlatego że nie zmieniono w ogóle zasady liczenia głosów.
Nie zmieniono kręgów wyborczych. Wiemy, o co chodzi, panie redaktorze.
Zmieniono wyłącznie to, że teraz ludzie nie będą mieli po 15 kilometrów do punktu głosowania.
Tak, że będą wychodzili z mszy i przechodzili do salki parafialnej i oddawali głosy.
I panu,
że tak powiem.
Panu to przeszkadza, który element?
Biorąc
oddawali
pod
głosu,
uwagę,
czy msza?
Nie, biorąc pod uwagę, co dzisiaj się dzieje w parafiach, jak są kształtowane poglądy parafian, to na prowincji, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia tylko z TVP Info i z taką nachalną propagandą propisowską, to
panie
to wszystko
pośle,
robi pewną sumę zdarzeń.
Panie pośle,
trzeba to też brać pod uwagę. No i nie może pan powiedzieć, że nic się nie stało w telewizji publicznej przez ostatnie lata.
Nie mówię teraz z panem o telewizji publicznej,
ale
tylko
to,
hipokryzji Platformy
element.
Obywatelskiej i niestety
pańskiej. No jeżeli
pańskiej,
pan chce rozmawiać o hipokryzji, to możemy rozmawiać.
No mówimy.
Rozmawiamy o kodeksie wyborczym.
Tak, 2011, przypominam panu, zgoda. Nowy kodeks wyborczy, nowe granice okręgów, zupełnie inna cała procedura wybierania senatorów. To wtedy można było robić, tak?
Nie wiem, co to znaczy ta nowa procedura. Czy to chodziło o to, że są po prostu jednomandatowe okręgi, których wcześniej nie było? No ale to chyba akurat za dobrze posłużyło Polsce.
Przypominam panu, że pan najpierw głosował przeciw tym zmianom, a później dopiero za.
No więc tak.
Czyli pan nie wie, nad czym pan głosował.
Znaczy wiem nad czym. No, jednomandatowe okręgi to była między innymi deklaracja Platformy tam sprzed wielu lat wcześniej. I rozumiem, że dzisiaj się, wtedy się to zrealizowało
Prawa i Sprawiedliwości,
w postaci
Senatu. Dzisiaj Platforma.
Ale uważa pan, że jednomandatowe okręgi w Senacie były złym rozwiązaniem?
Panie pośle, jakie są dowody na to? Jakie macie dowody na to, że PiS chce sfałszować wybory?
No mamy takie, że z każdą zmianą kodeksu wyborczego znika element takich ludzi z zewnątrz, którzy zasiadają w komisjach obwodowych.
Teraz akurat będzie
W okręgowych komisjach wyborczych już ktoś nie musi być z wykształcenia prawnikiem, tylko mieć rozeznanie prawnicze. Tam wcześniej w okręgowych komisjach wyborczych zasiadali między innymi sędziowie.
Panie pośle, obawy, że PiS jest gotowy sfałszować wybory, są coraz bardziej uzasadnione.
Oczywiście, że tak uważam dziś.
Dobrze, ale panie pośle, to tego rodzaju poglądy trzeba by jakoś, chyba że się nie jest poważnym człowiekiem, ale pan, rozumiem, nie chciałby uchodzić za poważnego polityka, mieć jakieś dowody.
To, wie pan, dowody, nie? Jak już będziemy mieli dowody, że PiS sfałszował wybory, to będzie po wszystkim, bo to oznacza, że PiS na następne 4 lata będzie trzymał władzę w Polsce i będzie uprawiał tą oligarchię polityczną, którą dzisiaj uprawia. No i na to nie możemy pozwolić. I dlatego krzyczymy w niebogłosy, że cała zmiana kodeksu wyborczego idzie tylko w kierunku tego, żeby na prowincji, gdzie często, czy na obszarach wiejskich, gdzie często jedynie telewizja publiczna dociera i ten hejt na wszystkich, którzy nie są z PiS-u, że tam trzeba przypilnować tych wyborów. Wszędzie trzeba
pilnujcie
ich przypilnować.
Pilnujcie wyborów. Człowiekiem, który został do tego oddelegowany przez Donalda Tuska jest Sławomir Nitras. Mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. To pański nowy przewodniczący, no już nie taki nowy, Donald Tusk mówił. Pan się jakoś tak łatwo panu przyzwyczaić, nie? Że teraz Tusk jest pańskim przewodniczącym, a nie Kaczyński prezesem?
Bardzo mi się dobrze z tym...
Nie, ale pytam, czy łatwo, lepiej, czy pan się nie myli?
Nie mylę się, wie pan, to z PiS-u odszedłem z 2011 roku,
tak,
przypominam
panu. Tak, ale później był pan w PJT, pamiętam. Proszę pana.
Ale z PiS-u odszedłem właśnie wtedy. Potem miałem różnych kolegów, którzy byli prezesami.
Gdyby była wielka gra o Pawle Poncyliuszu, można by zadać pytanie, w ilu partiach był Paweł Poncyliusz?
Już kiedyś
może się
na
pan
ten temat
pomylić
studio rozmawialiśmy. Paradoksalnie tych partii było dosłownie dwie czy trzy.
Dobra.
W tym jedna po prostu się rozpadła. W trakcie funkcjonowania.
Wróćmy do Sławomira Nitrasa. To jest najlepszy kandydat do pilnowania uczciwości wyborów.
Ale to nie jest tak, że Sławomir Nitras ma pilnować uczciwości wyborów.
No Donald Tusk właśnie to powiedział.
Nie, ma zorganizować.
Potrzebujemy najlepszych i najsilniejszych ludzi do tego, aby zmobilizować tysiące obywatelek i obywateli do przypilnowania tych wyborów.
Znaczy to już czyli Nitras ma pilnować Nitras ma uczciwości.
Tak, macie wątpliwości. Nie macie dowodów, ale macie wątpliwości.
Tak, no. Człowiek rozsądny patrzy swoimi oczami wyobraźni na to, co się może zdarzyć.
Człowiek
i
rozsądny
musi się zabezpieczać przeciwko takim ryzykom.
Człowiek rozsądny,
ryzyku.
Zdaniem posła Poncyliusza, rzuca oskarżenia bez dowodów. Panie pośle,
nie,
to proszę mi powiedzieć, czy Sławomir Nitras jest najlepszym kandydatem do tej roli pilnowania wyborów?
Myślę, że jest jednym z dobrych. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo sprawny organizacyjnie i to pokazał wielokrotnie.
Jest rok 2008, bardzo pana przepraszam, i wywiad Rzeczpospolitej. Sławomir Nitras w autoryzowanej wypowiedzi, podkreślam, po której nie podał dziennikarki ani Rzeczpospolitej do sądu, mówił, że gdy oskarżyłem Teresę Lubińską, kandydatkę na prezydenta Szczecina, wiedziałem, że to nie ona podejmowała decyzję i że pewnie będę musiał przepraszać, ale efekt został osiągnięty. Sławomir Nitras publicznie przyznał się, że kłamał, oszukiwał i manipulował, byle osiągnąć sukces wyborczy.
No tylko, ale co pan chce przez to
rozumiem,
powiedzieć?
Rozumiem, że tutaj to ma... Czyli podsumujmy to. Strzec uczciwości wyborów w Platformie Obywatelskiej ma człowiek, który przyznaje się, że publicznie kłamie, oszukuje i manipuluje w kampanii wyborczej.
Wie pan, no oczywiście życie wyborów jest zawsze dynamiczne. Po drugie, i to różnie
panu
bywa...
To nie przeszkadza?
No, Morawiecki też przegrywał w sądzie za swoje słowa przy okazji kampanii wyborczej i miał problem, żeby z tego się wycofać.
Radio RMF24,
też to się zdarza wielu politykom. Ja pewnie też parę razy powiedziałem o trzy słowa za dużo. Nadinterpretowując różne
rzeczy. Pozwolić, że zaprosimy, dokończymy. Dzięki serdeczne.
Dobrego dnia.
Dziękujemy. Rozmowa trwa w sieci, a my powtarzamy ważną informację o poranku dla kierowców. Krajowa 12 zwężona do jednego pasa w Tuszynie Łódzkiem.
Tam, jak już informowaliśmy, trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. W tej chwili zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
Ranni trafili już do szpitala. Sprzątanie 12 w Tuszynie trwa.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.